Dzień dobry Państwu. Więc tak, celem mojego dzisiejszego wystąpienia, takie, które sobie też obrałem, jest ogólnie przybliżenie też klinicznych objawów depresji, no i rozprawienie się z mitami odnośnie depresji, odnośnie też psychoterapii ogólnej, no bo też jakby wiele mitów i też przekonań powstało na temat samej psychoterapii. I też chciałbym przybliżyć Państwu psychoterapię poznawczo-behawioralną w tym nurcie, ponieważ to jest mój główny nurt, w którym pracuję. I też na wstępie, jakby sobie Państwo też wyobrazili właśnie, co czuje też osoba, która wstaje rano i nagle, czy też już po pewnym czasie czuje, że po prostu nie może wstać. Też ta osoba ma myśli, że wcześniej jakby jego życie było inne. Osoby, które znał, z którymi się spotykał, że jakoś one już się nie chcą z nim spotykać. Tak? I te myśli są bardzo intensywne. W ogóle też ma takie myśli, że a kto by w ogóle chciał się z taką osobą jak ja spotykać, której się nic nie udaje, która nie ma siły, która nie może wyjść z łóżka. Jakby jest to ważne sobie to uzmysłowić, ponieważ jakby sama depresja, właśnie to, co mówił pan profesor, tak, że jakby to nie jest smutek. Bo jakby smutek jest emocją, która jest ważna, tak, która powoduje, że wiemy, że coś jest dla nas ważne, że straciliśmy chociażby coś ważnego. Smutek również ma taką funkcję, która zwalnia procesy poznawcze po to, abyśmy mogli się zastanowić, właśnie jakoś przystanąć na chwilę nad tym, że straciliśmy dla nas coś ważnego. Tak, i jakby mówiąc, że depresja jest zespołem objawów, tak, jest grupą, czyli oprócz obniżenia nastroju, który też jakby nie jest równoznaczny z samym smutkiem. W kategoriach obniżenia nastroju też może wchodzić ogólne znieczulenie na ogólne przeżywane nastroje, na to, że też jakby nie czujemy po prostu. Też są różne rodzaje depresji, tak, jakby zwykle się nam ona kojarzy z tym, że właśnie ktoś jest smutny, że nie może wstać właśnie z łóżka, że jest to też takie często bardzo, bardzo skrajne nasze wyobrażenie. I w ramach depresji może być tak zwana dystymia, która ma średnie nasilenie, ale utrzymuje się długo. Może być depresja jednoobiegunowa, dwubiegunowa, gdzie pomiędzy epizodami depresji są epizody manii, hipomanii. To, co jest ważne, to też właśnie pamiętanie o tym, że depresja to nie tylko jest sam smutek i również może występować wtórnie do innych różnych zaburzeń, czy lękowych, czy występować w przebiegu zaburzeń osobowości, czy też, tak jak pan profesor mówił, też jakby mieć pewną funkcję swoją jako objaw, tak, że to, co też powoduje właśnie stygmatyzacja depresji, to, że takie przypinanie łatki często, też co się teraz i spotyka właśnie w kulturze obecnie, że nie można czuć się smutnym, jak coś cię boli, to weź pigułkę, ból jest czymś złym, co od razu trzeba w jakiś magiczny, szybki sposób wyeliminować. Tak, to powoduje, że często w przekonaniach i w młodych osób powstaje taka myśl, że właśnie jeżeli ja czuję smutek, jeżeli czuję jakiś dyskomfort, to od razu muszę się go pozbyć. Tak? A im bardziej próbuję się pozbywać tego dyskomfortu, tego uczucia, tym bardziej się na nim koncentruję. Tak? I jakby jest to też ważne z punktu widzenia naszego kulturowego, tak? I cywilizacyjnego, że im bardziej chcemy czegoś nie czuć smutku, no to tym bardziej się to nasila. A jakby często też sam smutek też może jakąś funkcję czy w rodzinie pełnić. Też właśnie jeżeli chodzi o depresję, że też mamy coś takiego, co nazywamy wtórnymi korzyściami, chociażby tak z objawów, co też w jakiś sposób może utrzymywać samą depresję. No jakby też tak jak mówiłem, że depresja jest pewnym zespołem objawów, tak? Czyli jakby tutaj w nią wchodzi i też utrzymująca się przez pewien czas, że jakby smutek jest emocją, czyli ona jest, no i przez pewien czas trwa. Krótki czas. Natomiast nastrój jest czymś, co się utrzymuje długo. Więc jeżeli chodzi o kryteria diagnostyczne depresji, mówimy o obniżeniu nastroju, które trwa przez przynajmniej 2 tygodnie. Tak? Czyli nie, że to jest jakieś chwilowe. Też wyraźna utrata zainteresowań, czyli też jednocześnie zdolności do odczuwania przyjemności. Czyli ktoś, kto cierpi na depresję, mówi, no, że kiedyś tyle rzeczy robiłem, też sprawiało mi to przyjemność. To, co jakby badania pokazują, to, że często zespół amotywacyjny, który występuje w depresji, powoduje, że osoby cierpiące na depresję nie robią rzeczy, które kiedyś sprawiały przyjemność, bo od razu zakładają też, co ma związek z tak zwaną negatywną triadą poznawczą, o której też za chwilę będę mówił, jakby już zakładają, że coś nie przyniesie pożądanych rezultatów i jednocześnie to już wtedy nie zaczynają tej rzeczy robić. No i też mamy dużo mitów odnośnie depresji, tak jak na początku przytoczyłem jakby tego człowieka, tak, który nie może wstać z łóżka, który naprawdę przeżywa w każdym atomie swojego ciała ból, czyta w gazecie, że makaron jest dobry na depresję, tak, że to prosta rzecz, że wystarczy coś zjeść. Też jakby przed tutaj wystąpieniem zapytałem się swoich kolegów, terapeutów, którzy z jakimi najczęściej mitami się w swoich gabinetach spotykają odnośnie depresji. Tak, i też jakby jeden z nich mówi, że człowiek doświadczający depresji, po prostu, że ktoś, kto ma depresję, nie uśmiecha się, tak, że jest to ktoś po prostu właśnie smutny. Natomiast jakby też z własnego doświadczenia wiem, że ktoś jakby z zewnątrz może się śmiać, może w ogóle w otoczeniu ludzie nie zwracają uwagi na to, w ogóle nie widzą jakby tego cierpienia danej osoby i jakby to nie jest jeden warunek, tak, że ktoś, kto się nie śmieje, no to nie ma depresji. Wystarczy wziąć się w garść, tak, że też depresja dotyka ludzi słabych. To jest też bardzo tak, że taki mit, który jest zupełnie nieprawdziwy, bo jakby tutaj nie ma zupełnie żadnego związku. Też właśnie nawet samo przekonanie, określenie bycie słabym, silnym, co to znaczy, że jest to też również wytwór nas, wytwór naszych przekonań, też kulturowy, każdy ma też inną własną definicję słowa silny chociażby, to wystarczy odpocząć, a wszystko minie. Tak, również jest to taka też taki mit, że jeżeli właśnie nie możesz stać z łóżka, jeżeli masz depresję, to po prostu weź sobie chwilę, odpocznij, a wszystko samo przejdzie. Też przekonanie takie i też myślę bardzo niebezpieczne, że leczenie psychiatryczne zmienia osobowość, otumania, uzależnia. To też powoduje, że wiele osób nie szuka w ogóle pomocy. No i też to, co też dlaczego uważam, że właśnie też rozprawianie się z tymi mitami jest ważne, bo jakby wiele ludzi nie podejmuje leczenia właśnie przez te mity. Albo jeszcze one zwiększają cierpienie człowieka. Jeżeli ktoś sam ma depresję, a myśli, że jeszcze dodatkowo, bo ma depresję, jest tak słabym człowiekiem, że jest tak beznadziejny, że to jeszcze dodatkowo wtórnie może nasilić depresję człowieka. Też częste takie przekonanie, też to ja to zauważyłem szczególnie, jeżeli chodzi o depresję wśród nastolatków, tak, gdzie kiedy też pracowałem w ośrodku terapii uzależnień dzieci i młodzieży z podwójną diagnozą, no i tam często rodzice przychodzili do terapeutów i mówili, no ale jak to, przecież to, przecież mój syn to tak, ma komputer, ma wycieczki, ma wszystko, ma pieniądze, no a nic mu się nie chce, leży w tym łóżku, tylko gra na konsoli. Tak, też a propos objawów depresji, że też często mogą być one maskowane, tak, że na pierwszy rzut oka nie widać, co dziecko, szczególnie co nastolatek przeżywa, tak, ale on grając często w gry, czy wykonując jakieś inne czynności, odcina się od swoich emocji też, albo próbuje je w pewien sposób zagłuszyć. No, tutaj też kolejny mit, że depresja wynika z braku czegoś do roboty. Osoby, które mają zajęcie i pracę, nie mają depresji, bo nie mają na nią czasu. Tak, takie proste rozwiązanie, po prostu iść do pracy, jak się ma depresję. Tak, tutaj też, tak jak wspominałem, że to, co odróżnia smutek od depresji, jest też to natężenie oraz długość trwania. Też jakby różnice między emocjami a nastrojem. Także emocja jest czymś, co trwa krótko, nastrój się przedłuża i trwa dłużej. Jeżeli chodzi o depresję, to również zamiast smutku może pojawić się stan zobojętnienia. Tak? Czyli stan, gdzie wszystko jest mi jedno. Tak kolokwialnie mówiąc, że jakby ogólnie życie nie grzeje, nie chłodzi. Tak? I też niemożność określenia własnego stanu. Też to, że już wszystko mi się wydaje tak beznadziejne, że no nie widzę sensu, aby cokolwiek zaczynać, żeby coś robić. Tak, czyli tak jeden z objawów z upośledzeniem motywacji. No jakby w samej depresji sam smutek występuje no praktycznie cały czas, ale występowanie samego smutku nie jest równoznaczne z depresją. Tak, to co też nawet terapie poznawczo-behawioralne drugiej fali koncentrowały się głównie na objawach, czyli na redukcji właśnie tego nastroju negatywnego, czy ogólnie redukcji objawów. Natomiast terapie poznawczo-behawioralne trzeciej fali już koncentrują się na poprawie ogólnej jakości życia i na funkcji, jaką depresja mogła pełnić. Czyli jakby już też mamy coraz większe spojrzenie na samo zjawisko depresji i na też ingerencję psychologiczną w związku z nią. Też jakby sama depresja może mieć różne nasilenie. Także też może być począwszy od właśnie tak jak na początku wspominałem, od takiego stanu, gdzie w ogóle ktoś nie może wstać z łóżka, nie może podstawowe swoje czynności higieniczne zadbać. Po ciężkie, tak, z myślami samobójczymi też jakby to jest bardzo ważne, chociażby kiedy się zacznie samą terapię, leczenie depresji, tak, bo jakby no nie zapominajmy, że depresja jest chorobą śmiertelną. Tak, też były badania, które mówią, że jedną z najczęstszą przyczyną śmierci nastolatków właśnie jest samobójstwo, to więcej niż w wypadkach drogowych ginie nastolatków poprzez samobójstwo. Też istnieją pewne mity na temat samej psychoterapii, tak, depresji. Ludzie często myślą, że muszą być z nimi naprawdę źle, aby podjąć leczenie i że też czekając, że depresja przejdzie, tak, a to często jeszcze nasila problem. To, że korzysta się z pomocy profesjonalistów, oznacza, że jest się słabym. Tak? To też ma związek z tym przekonaniem, że ogólnie chorowanie na depresję jest oznaką słabości. Natomiast jakby tutaj, jeżeli mamy jakiś problem, a staramy się go rozwiązać, no to też może świadczyć i głównie świadczy o naszej kompetencji, tak? O tym, że chcemy coś zrobić, że chcemy rozwiązać. Też część pacjentów ma takie też myślenie, że terapia jest taką rozmową, która po prostu spowoduje, że nagle moje problemy, objawy przejdą same z siebie. Tak, natomiast jest to również mit, bo szczególnie o czym za chwilę będę mówił, w terapii poznawczo-behawioralnej jest to też forma pomocy, która też jakiegoś zaangażowania wymaga, też pracy między sesjami, pracy na sesjach, że to też nie jest takie coś magicznego, co uleczy nagle. ale też, że nigdy się nie skończy. Też to, co terapię poznawczo-behawioralną charakteryzuje, to to, że ma określoną ilość sesji, którą się określa w kontrakcie wspólnie z pacjentem. Też są protokoły terapeutyczne różnych zaburzeń, które mają określoną ilość również sesji. Też można to niezależnie sobie zawsze sprawdzić. Tak, i to, co, na czym ogólnie się opiera terapia poznawczo-behawioralna, to jest to forma terapii, która powstała w tak zwanym modelu poznawczym ABC Ellisa, tak, psychologa amerykańskiego, który jest uznawany za dziadka terapii poznawczej. I terapia poznawczo-behawioralna zakłada to, że to, co na życiu spotyka, ogólnie sytuacje są neutralne. Że to, jakie my nadajemy znaczenie danym zdarzeniom w życiu, powoduje, że poprzez tak zwane myśli automatyczne powoduje konsekwencje w postaci emocji, objawów fizjologicznych emocji i zachowania. I myśli automatyczne są to myśli związane, które do nas przychodzą automatycznie w danych sytuacjach, jak wchodzimy, są takim żywym komentarzem w środku w nas, w naszej głowie. Mogą sobie Państwo na przykład przypomnieć ostatnią sytuację, gdzie na przykład gdzieś się Państwo spieszyli. Tak, i sobie przypomnieć, jakie wtedy myśli przychodziły do głowy. Tak, albo mogą sobie Państwo wyobrazić, jak spieszą się na jakiś ważny egzamin, mają Państwo najlepsze ubranie na sobie i już jest za dwie praktycznie, już się zaraz zacznie ten egzamin i przed samym wejściem w kupę wchodzą. Tak? I jaka myśl wtedy automatycznie przejdzie przez głowę? Jak jest to myślą automatyczną, ona się różni od myśli wolicjonalnej, myśli wolicjonalnej, czyli takiej, która jest związana z naszą wolą. Czyli to, co ja na przykład teraz mówię, myślę sobie, co za chwilę zaraz powiem, co pominę, o czym zapomniałem, jakby to jest związane z moją wolą. Natomiast myśl automatyczna jest takim czymś właśnie automatycznym, co wchodzi w danych sytuacjach i wywołuje emocje, reakcje fizjologiczne, no i dalej na podstawie naszych tych interpretacji myśli zachowujemy się w dany sposób. Tak, ale to, co się dzieje, że też no, te nasze myśli, które mamy, nie są faktami. Tak, tak, jakby tak było, to jakbym sobie pomyślał, że jestem tym zającem albo królikiem, już nie pamiętam, to bym nim się nagle stał. Tak? Natomiast tak nie jest. I też często to, co ogólnie jest takim czynnikiem podtrzymującym samej depresji, to wiara w nasze myśli. W to, że jeżeli ja myślę, że jestem beznadziejny, że przyszłość zawsze będzie tak wyglądała, że już nic się nie zmieni, tak, te myśli powodują, że cały czas się utrzymuje smutek, cały czas odczuwam bezsilność, tak? I jakby wszystkie inne związane z tymi myślami konsekwencje. Właśnie w terapii poznawczo-behawioralnej uczymy się na początku zwracać uwagę na nasze myśli i nauczyć się oddzielać od tego, że to, co nam przychodzi do głowy, są to nasze myśli. I myśli automatyczne, które też można sobie je przedstawić w postaci tak zwanego cybulografu. Tak? Czyli tutaj na górze mamy tak zwaną wiedzę jawną, czyli to, czego jesteśmy świadomi, co przechodzi do naszej świadomości. Natomiast wiedza utajona są to wszelkie nasze głębsze przekonania, wszelkie nasze myśli, wspomnienia, które wymagają pewnego wysiłku, abyśmy do nich dotarli. I to, jakie mamy właśnie te myśli automatyczne, tak? Czy to będą myśli związane z tym, że nic mi nie wychodzi, koncentruję się na swoich błędach. One mają związek z naszymi głębszymi przekonaniami, zasadami rządzącymi życiem. To, że na przykład nie można popełniać błędów, jest to czymś złym, że ogólnie nie powinno się czegoś takiego robić. Tak i jakby te nasze przekonania, kluczowe zasady rządzące życiem powstają w toku nauczania. Czyli też jak jesteśmy dziećmi, w kontakcie, w byciu w relacji z naszymi rodzicami, one tworzą takie właśnie głębokie w nas schematy i przekonania, które ogólnie podczas życia mają taki charakter obojętny, że one się nie aktywują. Ale często, jeżeli chodzi o początek depresji, to w sytuacji, które przypominają powstanie tych przekonań, one zostają aktywowane. Tak? I na bazie tych negatywnych przekonań, które nam nie pomagają, rozwija się coś takiego, co jest nazywane negatywną triadą poznawczą. Czyli negatywna triada poznawcza, człowiek w depresji, ten, który na początku przedstawiałem, ma negatywne myśli odnośnie siebie, że jest beznadziejny, nic nie warty. Też ogólnie świat i inni ludzie rysują się w ten sposób. Negatywne przekonania na temat przyszłości, tak? Czyli że już nigdy to się nie zmieni, już tak zawsze będzie. I to, co każdy człowiek ma, ale jeżeli chodzi o depresję, co również bardzo silnie wpływa na podtrzymywanie samej depresji, są tak zwane zniekształcenia poznawcze. Czyli każdy człowiek właśnie rodzi się z tymi przekonaniami swoimi, ze swoimi przekonaniami kluczowymi, z zasadami, zasadami rządzącymi życiem, przekonaniami. No i każdy człowiek w jakiś sposób funkcjonuje w świecie, odbierając zdarzenia, nadając im różne znaczenia. Natomiast w depresji one są skrajnie negatywne. Czyli to, co się dzieje też z naszymi procesami uwagowymi. Także koncentruję się głównie na tym, co potwierdzi te moje przekonania o sobie, że jestem beznadziejny, że nic mi się nie udaje. Takimi zniekształceniami poznawczymi jest na przykład myślenie czarno-białe w kategoriach wszystko albo nic, że albo jest się właśnie super, albo jest się od razu beznadziejnym. Też pomijanie pozytywów, tak? Czyli też taka tendencyjność, wybiórczość uwagi, która polega na tym, że spotka mnie 5 przyjemnych rzeczy w ciągu dnia, jedna nieprzyjemna, ale właśnie mając te ciemne okulary, ja cały czas odbieram tylko to, co spotyka mnie złego. Czytanie w myślach, bardzo częste. Także no, ktoś się tak na mnie spojrzał, ja już wiem, co sobie o mnie ta osoba pomyślała. Ktoś ziewnął z Państwa, to ja wiem, że po prostu tak przynudzam, że to jest taki tego efekt. Jakby jest bardzo wiele tych zniekształceń poznawczych, też rozumowanie emocjonalne, też jakby często osoby, nie tylko osoby w depresji, żeby też nie uogólniać, ale też na przykład to, że myślę, czuję się winny, to że oznacza, że jestem czemuś winien. Tak, też często osoby w depresji mówią, no ale ja czuję po prostu, że coś źle zrobiłem. Tak, jakby to już przyjmują jako dowód tego, że rzeczywiście coś źle zrobiłem. Więc jakby te zniekształcenia poznawcze mają charakter takiego filtru, który ogólnie przetwarzamy właśnie informacje z rzeczywistości no i też mają one wpływ na nasze emocje, na nasze zachowanie. I też ponieważ jakby człowiek lubi być zgodny w tym, co czuje, co myśli, to też poszukuje rzeczy, które będą potwierdzały mu jego przekonania własne o ludziach, o świecie, o sobie. Też w takim bardzo dużym skrócie mówiąc, jakby terapia poznawczo-behawioralna, poza tym, że jest ograniczona w czasie, że też nie jest ona, nie opiera się na relacji mistrz i uczeń, tak, że tutaj psychoterapeuta nie jest osobą, która wie wszystko i z góry już narzuca jakiś punkt widzenia, tylko jest to terapia oparta na współpracy, gdzie terapeuta jest specjalistą od wiedzy z zakresu właśnie psychologii, procesów poznawczych czy psychopatologii, natomiast pacjent jest osobą, która, która jest specjalistą od siebie. I jakby terapeuta pomaga odkrywać pewne głębsze znaczenia myśli, przekonań i też co dalej idzie, posiadając pewne umiejętności też radzenia sobie z tymi negatywnymi myślami, windowania ich czy sprawdzania ich prawdziwości za pomocą różnych technik poznawczych, pomaga też realizować pewne cele, które sobie wspólnie z pacjentem ustalą, ponieważ jest to też terapia skoncentrowana na konkretnych celach. Tak? Czyli też realizujemy wspólnie cele, które sobie na początku terapii, po tej wstępnej sesji diagnostycznej realizujemy. A takim głównym, nadrzędnym celem całej terapii poznawczo-behawioralnej jest danie osobie, pacjentowi narzędzi, nauczenie korzystania z nich, też nauce pewnych umiejętności, jak chociaż tak jak mówiłem, z tym oddzielaniem się od myśli, z planowaniem eksperymentów behawioralnych. Często jeżeli im cięższa depresja, tym na przykład na początku koncentrujemy się ogólnie na aktywizacji behawioralnej, czyli nad ogólnie staramy się pomóc osobie chociażby wstać z tego łóżka, wychodzić do toalety, przychodzić na sesję, jakby że już chociażby ten drobny element ma znamiona tak zwanej aktywizacji behawioralnej. No i też jest oparta o dowody naukowe, tak? To co pan profesor też mówił, że dużo teraz ogólnie jest taki trend związany z dowodami naukowymi, no ale też są to jakby terapia poznawczo-behawioralna tym się charakteryzuje, że badania związane z jej skutecznością, czyli z redukcją objawów, szczególnie jeszcze drugiej fali, oparte są o replikowane badania też z grupami kontrolnymi, też w kontrze na przykład, czy też w porównaniu do farmakoterapii, gdzie też te badania pokazują, że osoby, które też przechodziły psychoterapię i farmakoterapię, na przykład później mają mniejszy odsetek nawrotów depresji chociażby, ponieważ no też lek jest czymś, co leczy depresję, pomaga, ale też znajomość pewnych mechanizmów, umiejętność radzenia sobie z nimi też powoduje, że ten odsetek był mniejszy. I dziękuję za uwagę.